Jak się przygotowywałem do tego kazania, to przyszły mi myśli. Zawsze się modlę i Bóg mi daje słowo, a tym razem było tak oczywiste dla mnie, co Bóg chce powiedzieć, że zacząłem się przygotować. Kiedy kazanie miałem już gotowe, Bóg powiedział, ale mnie nie pytałeś. No nie, no ale to jest oczywiste. I okazuje się, że nie było oczywiste. Musiałem zmienić kazanie. Czegoś to miało mnie nauczyć. Myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że Bóg nas uczy cały czas, prawda? Czasami jesteśmy zmęczeni tym, że musimy poznawać coś jeszcze. Ale to jest takie ożywcze, to jest taki gwarant tego, że będziemy na pewno w Bożym miejscu, jeżeli Boga posłuchamy. Dzisiaj będę czytał tekst według Biblii Tysiąclecia, Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, pierwszych 9 wersetów. Więc tam pewnie będzie lekka różnica, ale akuratnie to tłumaczenie jest lepsze dla mnie. Przynajmniej ten urywek. Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem. Dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. On im odpowiedział, dlaczego i wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu waszej tradycji? Bóg przecież powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, kto by oświadczył ojcu lub matce, darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ani matki? I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy. Dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego, słuchajcie i rozumiejcie do tego miejsca. Pamiętam to miejsce, nie wiem, czy pamiętacie, jak był u nas były ksiądz Andrzej Burzyński i on w swoim świadectwie, w pierwszym momencie opowiadał świadectwo, mówił właśnie o tym fragmencie. Nie mógł pewnych rzeczy zrozumieć. Zagłębiał się w teologię, nie pasowało mu, ale nie wiedział co. I wtedy powiedział, Boże, jeżeli mi dasz odpowiedź z Biblii, to ja to jakoś zastosuję. I tu jest powiedziane, ze względu na waszą tradycję znieśliście Boże przykazania. Jaka to jest tradycja i dlaczego ludzie czasami znoszą Boże przykazania ze względu na tradycję? Pamiętam, jak byłem w Ugandzie i biskup nam powiedział tak, nie ze wszystkim będziecie się zgadzać, ale nie możecie tego krytykować. Powiedzieliśmy, no ale jeżeli Słowo Boże mówi inaczej, taką mamy tradycję. Tak? Kobieta, żona, jak nie klęknie przed mężem, chociaż to by był łajdak, to zasługuje na potępienie. Żona chce rozmawiać z mężem, musi klęknąć. To jest tradycja. Powiedziałem, no ale to jest... Powiedział, taka jest tradycja. Nie dyskutujemy na ten temat. W ogóle nie ma żadnych argumentów. Taka jest tradycja. Ja rozumiem, że poglądy ludzkie się zmieniają powoli, ale też rozumiem, że kiedy ludzie wchodzą w namaszczenie albo kiedy ludzie przeżyli Dzień Zielonych Świąt albo chodzą do kościoła czy do społeczności, gdzie Duch Święty, jak mówimy, ma swobodę działania, to otwieramy się albo przyjmujemy do świadomości, że może być różnie, prawda? Oczywiście Bóg nie mówi, czy nie kieruje nas wbrew słowu zapisanemu, ale przecież nie zawsze rozumiemy słowo zapisane tak, jak należałoby zrozumieć. Pamiętacie, kiedy pytali go, czy można odprawić żonę dla każdej przyczyny? On powiedział, tak, ze względu na zatwardziałość serc waszych, w zakonie było tak napisane, ale od początku tak nie było. Albo kiedy mówił o sabacie, to powiedział, nie rozumiecie pism, nie rozumiecie znaczenia tego wszystkiego. Nie znacie Bożego serca, bo nie jest człowiek dla sabatu. ale sabat jest dla człowieka, tak? Więc czasami zmieniamy pewne rzeczy, które są nam wygodne, żeby zmienić. Kiedy Duch Święty przychodzi, wtedy nie zawsze czujemy się komfortowo. Bo po pierwsze może się okazać, że czegoś nie rozumiemy albo że do tej pory rozumieliśmy to źle, wręcz źle, tak? Czyli w niektórych rzeczach musimy się zmienić. A żeby się zmienić, to potrzebujemy nad tym popracować, bo mamy to już w nawyku. Pewne rzeczy mamy w nawyku, tak? Więc potrzebujemy to zmienić, popracować nad tym. I wtedy to jest trudne. Wiecie, dzisiaj rano dzwoniłem do człowieka. Pewien człowiek, do pastora. Pewien człowiek zaczął przychodzić do kościoła. Chodził kilka lat, przyjął chrzest. I nagle, kiedy żona pastora poszła na WSTS, to jest tak, wyższa szkoła teologiczno-społeczna, i nie wiem, na jakim kierunku była, chyba uwolnienia od zależnień czy pracy z uzależnionymi, w jednym z punktów mają powiedzenie kazania. I ona mówiła główne kazanie, padło na nią. Nie wiem, czy losowali, jak to było, padło na nią. Kiedy wygłosiła kazanie, podszedł do niej największy oponent służby kobiet i powiedział: na tym miejscu jeszcze nikt takiego kazania nie wygłosił. Szkoda, że nie nagrywaliśmy. Bo jak wyszła kobieta, to wyłączyli nagrywanie. Powiedział: nikt tu od historii tej szkoły takiego kazania nie wygłosił. Kobieto, powinnaś nauczać w kościele. I ona przyjechała i tak z radością powiedziała: wiecie, tak mnie uznali. I oczywiście ja tu może nie będę głosić kazań, ale po prostu taka jestem podniesiona, zachęcona. I ten człowiek zaczął wypisywać, członek kościoła, na Facebooku. I ja mam te wpisy, przysłano mi je. Pastor taki i taki, zwodziciel, nie przestrzega prawa Bożego i jedzie coś. Słuchajcie, to jest kryminał, bo to wymienia nazwisko, imię pastora, nazwę kościoła, nazwę miasta. Na forum, po prostu. Ale pastor bardzo łagodny i tłumaczył mu. Nie złamaliśmy żadnego prawa. Ale on powiedział: ale co? Nie zmieniłeś swojego poglądu, tak? To, że twoja żona nie naucza, to nie znaczy, że zmieniłeś swój pogląd. Nie zmieniłeś swojego poglądu. Więc pastor zaczął się modlić. Mówi: Boże, co mam zrobić? I Bóg mu powiedział: idź porozmawiaj z takim człowiekiem. I on poszedł, a ten człowiek mówi tak: wiesz, ten człowiek, który wypisuje na Facebooku, miał matkę, bo już mu zmarła. Taki był pobożny, że jak przychodził do domu, a matka nie ugotowała to, co on chciał, to mówił do niej karczemnym językiem. Wiecie, jaki jest karczemny język? I czasami ją popchnął. Nie uderzył, ale popchnął. I był dla niej bardzo niefajny. Więc pastor do niego zadzwonił. Powiedział: proszę cię, nie publikuj na Facebooku, bo ludzie to czytają i to jest walka z Królestwem Bożym, nie z tym kościołem. A on powiedział: tak, ja pilnuję Bożych zasad, Bożej prawości. A pastor powiedział: tak, a ja wiem, jak ty się odzywałeś do swojej matki. To ty chodzisz do kościoła i ty mówisz, że tak i tak powinno być, a ty w swoim domu jak postępowałeś? Twoja matka w zgryzocie poszła do grobu, bo ty ją tak traktowałeś. Czy ty naprawdę wypełniałeś Bożą wolę? I facet się zamknął, już nic nie pisze na Facebooku, do kościoła przestał przychodzić, ale już nikogo nie szkaluje. Czyli dosłownie tak, jak tu jest napisane, tak? To, co się ode mnie jako pomoc dla rodziców należy, a przecież to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Tak, ludzie czasami nie rozumieją Bożego serca. Mamy swoje nawyki. Mamy swoje nawyki. Mamy swoją tradycję. Mamy swoje przekonania i jesteśmy gotowi za to umrzeć. A Duch Święty przychodzi i chce coś zrobić. Oczywiście są pewne rzeczy niezmienialne. Bóg ustanowi pewne autorytety. Nie możemy łamać autorytetów. Bóg w swoim słowie też powiedział, jeżeli ślubowałeś albo ślubowałaś nawet na własną szkodę, jest napisane tak? Pamiętacie? To jesteś zobowiązany to wypełnić. I to nie przeminęło, tak? Możesz szukać zwolnienia, możesz o to zabiegać, jak Ezaw zabiegał i mu się udało, ale nie możesz złamać obietnicy. Nie możesz. To nie jest tradycja. To jest Boże prawo. To nie jest tradycja, to jest Boże prawo. Ale są rzeczy, które są tradycją. I nie zawsze jesteśmy skłonni posłuchać Boga, bo mamy swoją tradycję. Modlitwa musi być taki w takiej formie. Musi tak być. Musi być tyle i tyle pieśni. Musi być. Kazanie powinno być takie i takie. Ale wcale tak nie musi być. Ja pamiętam, jak Tomek Ogórczak kiedyś przyszedł, powiedział parę słów, powiedział, teraz będziemy się modlić, bo to nabożeństwo modlitewne. I pamiętam, jak ja sam byłem zaskoczony. Rozpędziłem się do słuchania i nie ma co słuchać. Tradycja. Myślałem, że... A to trzeba było się modlić, bo były sprawy do modlenia i było dużo tych spraw. Czy na każdym nabożeństwie musi być kazanie? Czy ważne, żeby Duch Święty się objawił? Drodzy, kiedy przychodzimy do momentu przebudzenia, to możemy spotkać się z tym, że pewne nasze zasady będą złamane. Że pewne nasze zasady będą złamane. Ale jeżeli nie posłuchamy tych zasad, albo nie będziemy słuchać głosu Ducha Świętego, będziemy dreptać w miejscu i nie będziemy robić postępów, nie pójdziemy dalej. Ponieważ Mulinde kiedyś, taki z Nigerii człowiek, ma 40-tysięczny kościół, powiedział, kiedyś przyszedłem przed nabożeństwem, żeby się w kancelarii modlić i się modlił. Kościół już jego oczekiwał. 40 tysięcy kościół modlił się, śpiewał, trwali. I kiedy tak trwał przed Panem sobie w kancelarii, nagle usłyszał. Idź już, bo to jest czas, ale ja z Tobą nie pójdę. I on powiedział, Panie, ale jak? 40 tysięcy ludzi czeka, i ty ze mną nie pójdziesz? To jak? To ja nie idę. No jesteś pastorem, to masz iść. No ale dlaczego ze mną nie pójdziesz? Bo nie umarłeś. Musisz umrzeć. Ty masz swoje tradycje, ty masz swoje poglądy, ty masz swoje przekonania, ty masz swoje utarte szlaki działania, więc ja nie pójdę, bo jest po twojemu, a nie po mojemu. Umrzesz, pójdę. Nie umrzesz, nie pójdę. I on mówił, on osobiście to powiadał, słyszałem go. Wiecie, co on powiedział? Wiedziałem, że jak się zgodzę umrzeć, to się zgodzę na złamanie mojego życia. Wszystkiego, co wypracowałem. Wszystkiego. Że to jest tak trudne, że godzinę walczył z Bogiem. Leżał twarzą na ziemi. Mówił, Boże, nie mogę umrzeć. Jak się w ogóle umiera? Wiecie, jak człowiek się broni. To powiedz mi, jak mam umrzeć, tak? A Bóg powiedział, nie umarłeś i nie chcesz umrzeć, nie pójdę z tobą. Ludzie czekali, niepokoili się, szemrali, a on w kancelarii leżał na ziemi. Aż wreszcie powiedział do Boga, umieram. Pozwalam ci zmienić w moim życiu wszystko. Cokolwiek mi powiesz, to ja to zrobię. Ja znam twój głos. Cokolwiek mi powiesz, ja to zrobię. I Bóg powiedział, to teraz pójdę. Wstań, idziemy. jak wszedł przed drzwi, bo ta kancelaria była z tyłu kościoła, jak szedł, tak ludzie w ławkach padali. Byli uzdrawiani, chrzczeni Duchem Świętym. Nic nie robił, tylko szedł do kazalnicy. I ludzie powiedzieli, warto było czekać. I od tamtej pory powiedzieli, jakość nabożeństw się zmieniła. Czy nie miał sukcesu? Miał 40 tysięcy ludzi. Pokażcie, my w Polsce nie mamy tyle ewangelicznych chrześcijan. A on w jednym kościele zebrał 40 tysięcy ludzi. Ale Bogu się nie podobało coś. Można mieć 40 tysięcy ludzi. Można mieć jakiś sukces w jakiejś dziedzinie. Ale jeżeli nie umrzesz, jeżeli tradycja cię trzyma, jeżeli ze względu na tradycję unieważniasz Boże przekazanie, Boże prawo, Bożą zasadę, Boże serce, to wtedy Bóg za tobą nie pójdzie. I możesz proklamować i mówić. I tak Boga w tym nie będzie. I tak Boga w tym nie będzie. Więc potrzebujemy coś zmienić. I my jako ludzie wierzący, my jako ludzie, którzy oczekujemy na przełomy, potrzebujemy się złamać, w czymś się złamać. W czymś się złamać. Powiem wam coś o sobie. Kiedyś Bóg mi powiedział, żadnych gier komputerowych. A ja w żadne gry takie nie grałem, tylko czasami sobie sapera tam, czy tak, żeby się odstresować. Dzisiaj już w tych nowych Windowsach nie ma, ale w tych starych był. Wysadzi mnie, czy mnie nie wysadzi. I Bóg powiedział, żadnych gier komputerowych. To jest strata czasu i ty tego czasu nie masz, żadnych gier komputerowych. No ale mój komputer jest już stary, robi się coraz starszy. Stosownie do mnie. Tylko, że ja nie działam aż tak wolno, jak mój komputer. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Chwała Bogu może. Więc zanim on zastartuje, a ja siedzę, włączyłem go sobie i chcę, żeby mi zastartował, on tam myśli i słyszę, jak chodzi tam cały procesor. Więc zanim się załaduje Windows, to mogę już sobie włączyć gierkę. Co ja kiedyś pomyślałem, to za krótko, dawno to już było, że Bóg mi zakazał, więc to za krótko, żeby się rozpędzić. Jedna gierka załaduje mi się i... I wiecie, że Bóg mnie ani razu nie napomniał jeszcze, ale dzisiaj, kiedy tak modliłem się przed nabożeństwem w domu, Bóg mi nie musiał mówić. Wiecie, że Bóg czasami nie musi mówić, a ty wiesz? I ja wiedziałem. Tak oczekuję na przełomy, a w małym nie jestem wierny. Może to jest 5 minut, to nie chodzi o to, jak długo to zajmuje, jak nie, to nie. Tak? Wcale nie jestem taki święty, jak widzicie. Mam swoje za paznokciami. Mam. Więc potrzebujemy gdzieś się zmienić. A co je tłumaczymy? To nic takiego. To nic takiego. A jednak to jest coś. Bo jeżeli człowiek jest w małym nieposłuszny, to w dużym też nie będzie posłuszny. Uczymy się łamać zasady i przesuwać granice. Owszem, Bóg mówi o poszerzeniu namiotu, ale Bóg nie mówi o przesuwaniu granic, tak, wiecie, tam w teren zakazany. Raczej Bóg mówi o zdobywaniu nowych terenów dla Chrystusa, to tak. Ale nie, że wchodzimy na teren zakazany. Tak? Więc, drodzy, potrzebujemy gdzieś naszej wierności. Naszej wierności. Też miałem telefon przed nabożeństwem. Dzwoniła kobieta i powiedziała, modliłam się o uwolnienie pewnej dziewczyny od demonów. No dziewczyny, 20 parę lat. Kobieta. Wiecie, jak się zainfekowała? Oglądając horrory i czytając książki, które niby takie, może nie Harry Potter, ale zbliżone do tego. Powiedziała, jak stanęła przy niej, a to jest kobieta, która widzi rzeczywistość duchową, to aż roiło się od demonów. Wszyscy w domu chorzy. I oni mówią, gdzie jest przyczyna? I ona ich Ta, która do mnie dzwoniła, wizytowała ten dom, powiedziała, nie wiecie, gdzie jest przyczyna? Tu aż ciemno od demonów w tym domu. My jesteśmy chrześcijanami. No tak, jesteście chrześcijanami, z nazwy. Chodzicie na nabożeństwa i Bóg jest z wami. Tylko demony mają do was prawo. I kiedy powiedziała to tej dziewczynie, ona powiedziała, no ale co to takie złe? Co to ludzie horrorów nie oglądają? Może są różne tradycje. Może są różne tradycje. Obyśmy nie stosowali złych tradycji. Za moich czasów, przepraszam, moich czasów, jak chciało się z kimś porozmawiać, to można było pójść do restauracji, ale piło się orążadę, prawda, pastorze? Albo kolę, albo wodę mineralną. Ja nie jestem przeciwko piciu piwa, ale jeżeli młodzież ma zwyczaj spotykania się na piwie, to chyba to jest zła tradycja. To chyba jest zła tradycja. Bo może się jeszcze nikt nie upił, ale nie wiadomo, co następne pokolenie zrobi. Bo poszerzamy granice w tą niewłaściwą stronę. Tworzymy tradycję, która jest nie okej. Tak? Albo, wiecie, jaką jeszcze mamy tradycję? Mamy taką tradycję, że człowiek, który nawrócił się i czyta Biblię, dostał poznanie od Boga. Więc teraz może być uznany za specjalistę w dziedzinie Słowa Bożego. Co to znaczy? To brzmi niby okej, ale nie do końca jest okej. Bo jeżeli ktoś tu staje na tym miejscu, albo jeżeli pastor podejmuje ze starszymi jakąś decyzję, a ktoś mówi, ale przecież oni wszystkich rozumów nie zjedli, przecież my też mamy poznanie i robią po swojemu, to chyba to jest zła tradycja, tak? Jeżeli mówimy o tradycji, to znaczy, że to się zrobiło dosyć powszechne, że ludzie nie stosują pewnych zasad, a później mówią, trzeba by było przebudzenia, no ale czego ludzi się nauczy? Pamiętam, jak moja żona miała chorobę powiek, spędziały ją i uzdrowiła. Więc jak sklękaliśmy do modlitwy z dziećmi, to jak Hanika zamknęła oczy, to ją zaczęły swędzić i szczypać, więc sobie pocierała. Zaczynała modlitwę od tarcia oczu. No i, ale nasi dwaj synowie mieli się modlić. Jeden dzień jeden, drugi, głośno. I kiedyś przyszła kolej na Michała i ja jeszcze tak nie wszedłem w modlitwę, patrzyłem. Wiecie, od czego on zaczął? Od pocierania oczu. Pytałem, Michał, a bolą cię oczy? Nie. A dlaczego pocierasz oczy? A bo mama zawsze pociera oczy. Mówię, Michał, ale ją swędzą oczy. To nie jest element modlitwy. Aha, to nie trzeba. Tak się uczymy. Tak się uczymy. Drodzy, mamy też tradycję zawłaszczania pewnych rzeczy. To mój śpiewnik. Dzisiaj nie śpiewamy ze śpiewników, ale pamiętam, jak były śpiewniki tu jeszcze leżały, to mój śpiewnik. Albo moje miejsce. Ja pamiętam, może naście lat temu, jak przyszedł ktoś z zewnątrz i sobie usiadł tam gdzieś pod filarem i przyszedł członek naszego zboru, już nie pamiętam nawet, kto to był, i przepraszam, to jest moje miejsce, proszę wstać. Pamiętam to jak dziś. I ten człowiek nie chciał wstać i ta osoba się uparła i powiedziała, proszę wstać, to jest moje miejsce. Chociaż tam tabliczki nie było, nie wiem, czy ktoś zapłacił za to miejsce, bo w kościołach katolickich są czasami tabliczki zapłacone. Więc to jest miejsce tego, kto zapłacił. Ale ten człowiek wstał i wyszedł, z kościoła wyszedł. Człowiek wierzący usiadł usatysfakcjonowany, wywalczył swoje miejsce. Tylko stracona została dusza. Ktoś wyszedł obrażony. Czy to jest dobra, czy zła tradycja? Jaką jeszcze mamy złą? Tych tradycji nie będę wszystkich wymieniał, ale mamy pewne tradycje, tak? Wiecie, jakie mamy tradycje? Obmawiania spraw, żeby nie powiedzieć plotkowania. Tak? Co to znaczy plotkowanie, co to znaczy załatwianie sprawy? Biblia mówi pewien porządek. tak? Boże prawo daje nam pewien porządek. Widzisz, że brat twój grzeszy, to idź i powiedz mu to, sam na sam, tak? Czy nie? Tak. Jeżeli ciebie nie posłucha, bierz dwóch albo trzech świadków i idziesz i z nim rozmawiasz. Jeżeli ich nie posłucha, to stawiasz go przed kościołem. Jeżeli ich nie posłucha, wtedy jest dla ciebie jak poganin i celnik, tak? Ale my idziemy albo w jedną, albo w drugą skrajność. Jedna skrajność jest taka, że chcemy omówić najpierw sprawę. Jak omawiamy, to wszyscy wiedzą, tylko zainteresowany nie wie, że się o nim mówi. I nagle ludzie się odsuwają od tej osoby, nawet nie sprawdzili, czy to prawda. Ale odsuwają się od tej osoby i on nie wie dlaczego. Okazuje się, że już huczy jak w ulu. Ludzie mówią, czy to jest dobre, czy złe. Chyba to zła tradycja. Biblia mówi, że plotki i pomówienia nawet nie mają być wzmiankowane, wymieniane, wspominane. Ale ludzie to robią. Czy to załatwia sprawę? Nie. To psuje atmosferę. To nie załatwia sprawy. Wiecie, co załatwia sprawę? Pójść i porozmawiać. Albo czasami odpuścić. Bóg przychodzi, żeby rozwiązywać rzeczy. Bóg przychodzi, żeby podnosić ludzi. Bóg przychodzi, żeby dawać zwycięstwo. Bo Bóg jest dobry. A jaka druga skrajność? Druga skrajność, chcemy być tacy pobożni, że na przykład ktoś jest zły i niedobry i my nie ostrzegamy ludzi przed tym, tak? Na przykład, nie wiem, dziewczyna nie umie gotować, tak? Ale chce wyjść za mąż. Jak się pytałem, co o niej myślisz? Super dziewczyna. I facet się żeni i nagle jest problem. Już nie mówię tylko o gotowaniu. Ale jest problem. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja stosuję zasadę, że trzeba jednak pewne rzeczy powiedzieć. Ty zdecyduj, ale ja myślę, że to nie jest okej. Tak? Bo inaczej bierzemy brzemię na siebie. Kogoś wpuszczamy w maliny, tak? Drodzy, tych tradycji jest troszeczkę. Jest troszeczkę. Czy jednak pozwolimy Bogu nas złamać? Czy pozwolimy, żeby Duch Święty nas poprowadził? W sobotę będę usługiwał w takim kościele, gdzie kobieta przyszła do pewnego lidera w kościele i przed kościołem uklękła przed nim i powiedziała: bracie, przepraszam ciebie, chcę ci służyć. Nie zawiniła przed nim. Ale on miał do niej pretensje, więc ona przyszła do niego, bo chciała, żeby w kościele był pokój i chciała mieć swoje serce wolne. Uklęknęła przed nim, a on tak popatrzył na nią, powiedział: nie wiem, czy to jest szczere. Po prostu będę rozmawiał ze starszymi, jadę w sobotę, najpierw będę spotkanie ze starszymi, będę z nimi rozmawiał, a później będziemy mieli nabożeństwo. Tradycja. Tradycja. Wiecie, że byłem w takim kościele, gdzie mi powiedzieli, taki złożony kościół, i powiedzieli mi: bracie, my mamy wśród nas Żydów. Powiedziałem: chwała Bogu, to dobrze. Ale oni nie muszą się nawracać. Pytam się, jak się nie muszą nawracać? Bo nasza tradycja jest taka, że zbawienie pochodzi od Żydów. Skoro od nich pochodzi, to oni nie muszą się nawracać. Ja powiedziałem: ty byście chyba na głowę spadli z trzeciego piętra. A Jezus jak mówił do Żydów? Jak on do nich mówił? A jak Paweł mówił o Żydach? Czy wy nie czytacie pism? Więc drodzy, Słowo Boże mówi, Jezus popatrzył na ludzi, bo wiecie, czym się gorczyli? Że ludzie nie umyli rąk przed jedzeniem. Oczywiście tak było napisane w zakonie. Ale to nie było napisane jako, to było podane też jako przestępstwo zakonu, ale Bóg chciał, żeby ludzie zrozumieli istotę tego, że to jest przepis sanitarny. Jak byłem w Ugandzie na misji, to mi powiedzieli, chłopie, masz myć ręce przed każdym jedzeniem. Nawet jak 10 minut temu myłeś, to znowu masz umyć, jak zaczniesz coś jeść. Używanie tych takich odkażaczy do rąk jest nieskuteczne. Ludzie po tym chorują. To nie zabija bakterii. Musisz myć ręce. Więc to był przepis sanitarny bardziej niż duchowy. Jezus powiedziałby, pewnie nie zwróciłby na to uwagi, bo przecież dobrze mieć czyste ręce, prawda? Tylko, że ci ludzie jednocześnie różne złe rzeczy robili. Tak? Różne złe rzeczy robili. Gdybyśmy dzisiaj patrzyli na nasze społeczeństwo, to może niektórzy żyli w zakłamaniu, niektórzy może nie spłacają swoich długów, które mają, tłumacząc to w różny sposób. Tak? Facet przyjechał samochodem, który pali 20 na setkę i pytam się go, dlaczego nie oddałeś tej wdowie pieniędzy, bo od niej pożyczyłeś. Coś musiałem do baku wlać. A to żre. To nie mogłeś sobie kupić innego samochodu? Nie oddaję. Jest spokój, tak? Nie ma spokoju. Bo jeżeli nie oddaje, a mógłby zaoszczędzić, to jest złodziejem. Tak? W ten sposób to należy rozpatrzeć. Więc różne rzeczy się dzieją złe. I ludzie mówią, halleluja. Pamiętam, jak się modliłem w pewnym kościele, o pewnego człowieka, wyszedł do przodu i mu powiedziałem, widzę, że masz brudne ręce. A on na mnie patrzy, mówi, ja żony nie biję. Ja powiedziałem, tak? To ty to powiedziałeś. Ty żony nie bijesz. Która to twoja żona? I on pokazał mi, powiedziałem, chodź no tutaj. Przed całym kościołem. I ona przyszła, powiedziałem, ile razy cię biję? Codziennie. Codziennie. Ja powiedziałem, cię obserwowałem, kiedy ty byłeś na nabożeństwie. Podnosiłeś ręce wyżej niż inni. Śpiewałeś głośniej niż inni. Łajdak jesteś taki, że aż mi ręce świerzbią. Jak możesz zamiast pokutować, to ty ręce podnosisz? Czy myślisz, że Bóg tego nie widzi? I dlatego Jezus powiedział, przez swoją własną tradycję ustanawiacie. I myślicie, że jeżeli w pewnych rzeczach jesteście okej, to będzie okej. Nie. Nie będzie okej. Nie będzie okej. Drodzy, co jeszcze robimy? Mamy tradycję taką, że przychodzimy słuchać kazań. Przychodzimy? Ale na ostatnim naszym obozie, to już wam kiedyś mówiłem, jedna osoba prorokowała i mówiła do naszego znajomego, ty Boga słyszysz, ale ty Boga nie słuchasz. Czyli można Boga słyszeć i można Go nie słuchać, tak? Robić po swojemu. Więc jeżeli człowiek przychodzi i słucha kazań, ale to go nie zmienia, albo jest to tylko spełnieniem pewnego obowiązku, bo gdzieś chodzić trzeba, bo tak nas nauczono, bo to jest kraj katolicki. Ponoć na Zachodzie, jak patrzą na mapę Polski i widzą, ile kościołów jest pobudowanych, to się za głowę łapią. Nigdzie indziej. W Polsce tyle. No później teraz w Rosja nadgania cerkwiami, ale Polacy mają pełno kościołów. No ale mamy pewną tradycję. Ludzie nie chcą się zmieniać. Co powoduje przemianę? Kiedyś wam już opowiadałem, co to powoduje przemianę. Kiedy chciałem się dowiedzieć zaraz po nawróceniu więcej na temat Boga, to kiedy było 30 stopni w cieniu, siedziałem w golfie na sali wykładowej, bo chciałem słyszeć słowo. Leciało ze mnie ciurkiem, ale słuchałem. Chciałem się nauczyć. Kiedy z Dawidem jeździmy na wykłady, na temat proroc, to wiecie co? Ludzie jeżdżą czasami 300 kilometrów, żeby przyjechać na taki wykład. płacą pieniądze wpisowe, bo często są to konferencje, gdzie trzeba opłacić i obiad, i takie inne rzeczy, i nocleg. 300 kilometrów jadą, później w nocy wracają, żeby być u siebie na nabożeństwie. A my mamy tutaj spotkania. Ale mamy tradycję nieprzychodzenia. Wiecie, jaką mamy tradycję? Jak jest nowy event, czyli wydarzenie, to przychodzimy. Pochodzimy trochę i później nam się nudzi. Dlaczego? Bo to nas kosztuje. Znowu więc, jak wymyślimy inny event, to znowu będzie ktoś przychodził. Tylko czy się przez to nauczymy? Nie mówię, że wszystko wiemy, ale jednak się uczymy. Prawda? Uczymy się. Więc musimy słuchać głosu Ducha Świętego, uczyć się iść za Bogiem. Nie patrzeć starym spojrzeniem, spojrzeć po nowemu, bo Bóg łamie pewne bariery, łamie pewne jakby zasady, które człowiek ustanowił. Bóg przychodzi z poruszeniem. Bóg przychodzi z poruszeniem. Jeżeli więc poddamy się Bogu, ruszy to nas z ciepłych miejsc. Ruszy z ciepłych miejsc. Wiecie, pewna osoba dzisiaj do mnie też zadzwoniła i powiedziała, wiecie, na każdej kamienicy w Szczecinie jest znak masoński. Na każdym cmentarzu są znaki masońskie i egipskie. Okultystyczne znaki, do których demony mają prawo. A później się dziwimy, że w niektórych miejscach są wypadki. W innych nie ma, tylko w tym miejscu. Albo że takie i takie miasto jest złe, albo w tym mieście ludzie są nieposłuszni. Dlaczego tak się dzieje? Czy lud Boży chce zapłacić cenę, żeby złamać to przekleństwo? Czy też chce żyć w takiej ciepłej wygodzie? A może to nic takiego? A może to nic takiego? A może to jednak coś jest? Więc drodzy, jest tu powiedziane, lud ten czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego, słuchajcie i rozumiecie. Słuchajcie i rozumiecie. Drodzy, bo to powoduje przemianę. Bo to powoduje przemianę. Czy ważne jest, żeby stojąc na tym miejscu powiedzieć piękne kazanie? No pewnie wszyscy są wykształceni i każdy lubi ładne kazanie. A może nie jest ważne, żeby ono było ładne. A może właśnie macie dopiec, macie by dotknąć, a może ma wzburzyć twój spokój po to, żeby człowiek zaczął myśleć i żeby pewne rzeczy zaczynały funkcjonować inaczej. Co chcesz zrobić? Jak masz żyć? Jak? Wiecie? Czy chcesz zapłacić cenę? Wiecie, co powiedziałem gdzieś kiedyś i tu powiem w Nysie, może już tu mówiłem. Rok temu na obozie zaczęliśmy pędzać demony, modlić się o chorych i wiedziałem, że to jest walka na śmierć i życie. Halinka była uzdrowiona pół roku wcześniej na Sylwestra i złożyła świadectwo. Miała chore biodra i wychodziła później jak zegareczek. Nic ją nie bolało. Po tym obozie wróciła choroba. I jest do dzisiaj. Ja wiem, że to jest pokłosie tego, co robiliśmy na obozie. Nie odpuszczamy, wierzymy w uzdrowienie. I był taki moment, kiedy stanąłem przed Bogiem i powiedziałem, jam ci to uczynił. Bo gdybym się za to nie brał, to może by nam diabeł odpuścił. No ale czy to dobre myślenie? Myślę, że to niedobre myślenie. Bo jeżeli nie uderzy nas tu, to uderzy nas tam. A jeżeli mamy moc oddać mu odpór, jeżeli jesteśmy wyćwiczeni w boju, to damy mu odpór. Tak? Bo jaka była pokusa? Dlaczego tak myślałem? Myślę jak człowiek, jestem człowiekiem. No tak, będę stawał, teraz będę głosił. Co ja im będę głosił? Przychodzę, żona chodzi i stęka. a czasami może na nabożeństwo nie może przyjechać. Co to za świadectwo? Co to za świadectwo? Lekarzu, ulecz najpierw samego siebie, tak? Myślicie, że nie przychodzą takie myśli? Że czasami, jak gdzieś jadę i ludzie pytają, a co z twoją żoną? Bo słyszeliśmy, dzisiaj internet wszystko powie, tak? I mam im mówić o mocy Bożej, mam kazanie. A oni mnie pytają przed kazaniem, i co z twoją żoną? I co mam zrobić? I mówię, modlimy się, nie odpuszczamy. Może przyjmiecie to słowo, które mam dla was, może nie, ale ja mam je wam wygłosić. Ja mam je wam wygłosić. Więc będę głosił w mocy. Więc będę głosił w mocy. Wiecie, Kościół Chrystusowy był kościołem niecharyzmatycznym. I teraz byłem w Dąbrowie Górniczej i oni od 2 lat są tak charyzmatyczni, że wyprzedzili nie jeden kościół charyzmatyczny. Nie jeden kościół charyzmatyczny. Oni się modlą uwolnienia. Oni uczą się prorokować. Jest grupa prorocza. Oni wychodzą modlić się o chorych. I powiedziałem do pastora, jak to? On powiedział, bo w pewnym momencie do mnie dotarło. Duch Święty poruszał moje serce. Nie modliłem się jeszcze na językach. Nie umiałem wielbić Boga w ten sposób, ale Bóg mnie dotknął, że jeżeli chcemy zdobyć to miasto, że jeżeli chcemy, żeby ludzie byli uwalniani, mieli dobrze, to my musimy poszerzyć nasze myślenie. I powiedział, myślisz, że mi było łatwo? Dostawałem z centrali zawiadomienie, proszę przyjechać, stawić się w kancelarii. I powiedział, pojechałem i rozmawiałem. I pytam się, jaki rezultat, drogi bracie? A on do mnie powiedział, wiesz, jaki rezultat? Naczelny prezbiter zbiera wszystkich pastorów z całej Polski i mam im złożyć relacje, jakie dobre owoce to przyniosło w moim kościele. A przyniosło bardzo dobre owoce. I on powiedział, jadę i przygotowuję się, pobłogosław mnie, bracie. Bo jadę i będę mówił do wszystkich. Z początku wydawało się, że zmyją mi głowę, a oni chcą słuchać, bo oni chcą, żeby ludzie byli poruszeni. Oni nie chcą już kościoła, który tylko jest. Powiedział, nie chcemy żyć w tradycji. Chcemy żyć w Bożym powiewie. Chcemy żyć w Bożym powiewie. Drodzy, dlaczego mamy niektóre problemy? Dlaczego nasz brat nie może ręka lepiej, ale nie jest dobrze, prawda jeszcze, bracie? Jeszcze nie jest dobrze. Lekarze mówią, już uszkodzony ośrodek nerwowy, do widzenia. Wiecie, dlaczego mamy czasami takie problemy? Żebyśmy się nauczyli zwyciężać. Żebyśmy się nauczyli wygrywać. I żeby to nie było już dla nas problemem. Żeby to nie było wyrokiem, kiedy przychodzisz i masz diagnozę od lekarza i żebyś nie czytał tego jako wyroku, tylko żebyś czytał jako zachętę do modlitwy. Tak? Zachętę do modlitwy. Bo Bóg ma moc zwyciężać. Bóg ma moc zwyciężać, prawda? Jak patrzę na Halinkę, pamiętam jej męża, Mietka, tak? Pamiętam jeszcze w Prudniku. Mówiła, popija sobie. Popijał, nie? Popija sobie. Mamy problem. Przyjechali do Nysy. Jeszcze popijał troszkę. Ale później przez postawę siostry, kiedy modliła się z dziećmi, kiedy głośno się modliła, kiedy proklamowała słowo nad swoim mężem, nawrócił się w pełni i został starszym zboru. Prawda? I pamiętam przed jego śmiercią, ja to źle zinterpretowałem, może nie tak źle, że źle, ale nie rozumiałem tego snu, miałem sen, widziałem, jak wchodził na zaszczytną lożę w białej szacie, a na arenie, tak jakby na arenie rzymskiej, na, jak się to nazywa, Koloseum, dziękuję, Koloseum miały być walki. A on wchodził, sobie pomyślałem wtedy w tym śnie, dlaczego on nie idzie do walki? Dlaczego on idzie na galerię, tam gdzie jest zaszczytne miejsce? I się dowiedziałem, że w tym czasie nasz brat odszedł. Tak? On już poszedł na arenę, znaczy na galerię oglądać, ale w szatach czysto lśniąco białych. Tak? Czyli można było wymodlić? Można było zwyciężyć? Nie opuszczajmy naszych rąk. Słowo Boże mówi, kiedy Jezus ich zebrał, powiedział, słuchajcie i zrozumiejcie. A kiedy człowiek zrozumie, to jest w stanie wykonać. A kiedy wykona, to przychodzi też i dobry rezultat. Nie bądźmy więc kościołem tradycji ustanowionych przez człowieka. Bądźmy kościołem, który słucha Ducha Świętego i który w Duchu Bożym żyje. Amen? Stańcie, pomodlimy się. Zaraz pastor jeszcze wam coś powie. Dobry Ojcze, ja dzisiaj pokutuję ze swoich złych nawyków i tradycji. Pokutuję ze swoich tego czasu na gierce. Panie, ja modlę się o to, żeby przyszło pełne uwolnienie i uzdrowienie w tych dziedzinach, które nas tłamszą. Spraw, Panie, byśmy byli ludźmi, którzy słuchają głosu Twojego i nie dyskutują z Tobą. Daj, Panie, byśmy byli Ci posłuszni i wierni i byśmy poszli dalej i głębiej i byśmy mogli, Panie, Ci służyć z pasją. Dobry Panie, daj nam skuteczność do naszych rąk i zabierz nam strach przed wrogiem. Daj nam siłę i spraw, Panie, byśmy poszli do boju jak Jehoszafat, który wyciągnąwszy swoją rękę, błogosławił i chwalił imię Boże. I w ten sposób doszło do zwycięstwa. Ojcze, niech Twoja święta łaska nas ogarnie. Niech przyjdzie wyzwolenie. Niech przyjdzie złamanie. Poddajemy się Tobie, Panie. Poddajemy się Tobie. Niech Twój Święty Duch dotyka się umysłu i serca. Niech Twój Święty Duch dotyka się każdej dziedziny naszego życia. Mówię, przyjdź Duchu Święty i przyjdź ożywcze tchnienie. Przyjdź ożywcze tchnienie i ożyw nas. I spraw, byśmy wydali owoc i żeby Twoje imię było błogosławione i błogosławione i błogosławione. I żeby niebo przyszło do nas, a my poddani Tobie, abyśmy wzrastali w Ciebie, który jesteś głową. W Jezusa Chrystusa. Amen.